Czy chcesz wdrożyć inteligentne rozwiązania do swojego projektu i tym samym zaoszczędzić czas i pieniądze? Przygotuj się na to, co przyniesie jutro dzięki naszej poszerzonej ofercie urządzeń i zasobów, w tym czujników, urządzeń komunikacji bezprzewodowej, łączności i wielu innych. Znajdź to, czego potrzebujesz, produkty i informacje, aby zrealizować swój projekt IoT. Odwiedź Farnell.com. Jesteśmy autoryzowanym dostawcą produktów elektronicznych i przemysłowych, mówimy po polsku i jesteśmy sponsorem tego odcinka. Dobrych podcastowych wrażeń od Farnell Polska.
Dzień dobry, ukłony serdeczne. Jest to 422 odcinek Jesus Podcastu, czyli podcastu o sprawach życiowych, sprawach majówkowych i sprawach
lifestyle'owy podcast. To jest lifestyle'owy podcast. Dzień dobry, witamy. Ja będę mówił o moim lifestyle'u.
Nawet jest to podcast 423, bo 21 jest zaginiony.
Nieprawda, tam nie będziemy kombinować, Andrzej, z tą numeracją, bo się sami się wykopniemy tutaj.
Już się wyjebaliśmy.
Już zakombinowałem, już jest tak.
A, już zmieniłeś, no dobrze.
Poprzednim jest 422.
No dobrze, to 423, niech tak będzie. Dobrze.
Przestawić się będziesz musiał.
Jak już trzeba, to trzeba.
Ej, panowie, to ja bym chciał się pochwalić, czymś mogę się pochwalić.
To ja dojem pączka w tym czasie, to zapraszam.
Ja się pochwalę, w sensie... Ja chciałem tylko powiedzieć, że moja przyszła żona została nawrócona na maki.
O, to są ogromne osiągnięcia. Ja już się bałem.
To jest fajne.
Ja się bałem, że będziemy rozmawiać o własności cyfrowej, ale widzę, że to są jednak ciekawe rzeczy.
Nie, tu chodzi o normalną własność, nie?
Aha.
No. Ale.
Oj, przepraszam, oczywiście.
Ja chciałem tak grzecznie podejść do tematu i mówić, powiedzieć, że o tej drugiej miłości porozmawiamy teraz, a nie tej pierwszej, czyli właśnie o Paulinie, a nie o NFT, ale jednak Orzeszku, twoja wersja zostanie.
Okay.
No to opowiedz, jak to się stało? Na czym polega ta historia?
Historia jest dość prosta, bo ja po prostu powiedziałem, bo Paulina miała taki bardzo stary komputer. To jest jakby najnudniejsza historia świata. Paulina miała stary komputer i powiedziałem, ej, moim zdaniem powinnaś mieć nowy komputer. Paulina mówi, no ja nie kupię sobie nowego komputera, bo mój stary komputer działa, więc kupiłem jej nowy komputer.
Właśnie, to nie jest aż tak nudna historia, bo ja dopowiem kontekst, którego ty nie znasz. Bo to jest, musicie drodzy słuchacze wiedzieć, że to jest klasyczna sytuacja, której ją też często, przepraszam, tak mnie zatkało po tym poczku, którą ja też często mam, czyli kupuję w cudzysłowie komuś rzeczy, które są dla mnie.
A nie, tutaj, to widzisz.
Ale ja wiem, że one nie są tak dla ciebie, że ty z tego korzystasz, tylko że to ty masz z tego największą frajdę, że mogłeś go skonfigurować, zostanie z domu.
Powiedzmy. Znaczy teraz ewidentnie największą frajdę jednak ma Paulina. To, co mnie bardzo cieszy, to jest... Znaczy, wiecie, bo to jest dość krótka historia, po prostu on przyszedł, to co ja mogłem,
no dobrze,
pobawić.
Ale poczekaj, weź się zatrzymaj na chwilę, zbierz te myśli i ty może powiedz najpierw, coś ty kupił.
A, dobra, no to ja, to od półtora miesiąca czyhałem na żółtego iMaca, tego z M1-ką i właśnie kolor żółty fajnie by było, bo dobrze by pasował do salonu. Natomiast jakby po półtora miesiąca czekania na dobrą ofertę, pojawiła się dobra oferta, ale na wersję zieloną.
Okej.
Więc faktycznie jakby pojawiła się zielona wersja tego iMac'a. Ja jakby naprawdę niewiele z nią miałem wspólnego, powiedzmy. Jakby jak on przyszedł, to jakby pomogłem Paulinie go tylko roztworzyć, podłączyliśmy go. Zainstalowaliśmy właściwie Paulinie takie niezbędne aplikacje do pracy, tam wirtualny desktop i w ogóle na te wszystkie rzeczy, których ona używa. I jakby po prostu ją zostawiłem, na zasadzie okej, okay, no jakby, no to jakby pracujemy, nie, jakby normalny
po
dzień.
Po prostu ją zostawiłem.
I jakby parę dni później, jakby był taki fakt, nie wiem, parę godzin później był taki moment, że usiedliśmy do tego komputera i najpierw była jakby pierwsza runda, na zasadzie dobra, to teraz ja ci zainstaluję i powrzucam ci w doka wszystkie aplikacje, z których wiem, że korzystasz, czyli wiesz, Spotify, komunikatory, skonfigurowałem jej maila i kalendarz, żeby miała tam wszystkie swoje rzeczy w tych aplikacjach, no normalne rzeczy, standardowe. Potem parę dni później przyszedł taki moment na zasadzie, no dobra, to teraz jakby z czego faktycznie korzystasz, z czego nie korzystasz, przejdźmy, co jest dla ciebie okej, czego nie rozumiesz, a co nie działa według ciebie najlepiej. No ale Jakoś parę dni temu właśnie dostałem komunikat od Pauliny, że ona mówi, że nie wiedziała, że mogła żyć tak bardzo pod kamieniem, jak teraz używa tego iMac'a. I ja jestem oczywiście najszczęśliwszy na świecie, dlatego że znaczy w naszym domu już właściwie korzysta się tylko z sprzętów od Apple'a, nie? W sensie nie ma już żadnych praktycznie innych urządzeń, które żadnego komputera i tak dalej. I bardzo przyjemne było na przykład to, że ja oczywiście Paulinie dałem, wiesz, moje licencje na przykład na Sketcha, że mogła z niego korzystać, jak będzie chciała robić grafikę, no bo wiadomo, Sketch super do robienia grafiki. Ale Paulina wcześniej uczyła się na moim komputerze robić grafikę, więc ja miałem na pulpicie taki plik sketchowy. I Paulina siedziała w drugim pokoju, ja do niej krzyczę: Paulina, a otwórz na chwilę Findera. Co ważne, nauczyłem Paulinę używać Spotlighta jako aplikacji, jako miejsca do otwierania rzeczy. Na zasadzie mówię, jeśli potrzebujesz cokolwiek zrobić, szukać czy odpalić, naciskaj komand spacja i wpisuj te rzeczy. Po prostu to jako skrót do wszystkiego, nie?
To jest też mój styl. W sensie tak, ja nie odpalam apek.
Ja też.
W ogóle to nawet klikając, nie dotykam myszki.
Też pisacie?
Jakiej wyszukiwarki? W sensie...
No, że na przykład w Google...
A nie, to robię komand T faktycznie. Otwieram nową kartę w przeglądarce.
Okej. Okay. Nie, bo... A nie korzystasz z tego do Kanadole?
Korzystam, jakoś mam odpalone ja. A Wojtaszek?
Albo mówisz, że Wojtaszek ten nie klika nic, bo ja na przykład jak mam te swoje główne używa aplikacje, Excel i tak dalej, aha, Telegram, to jednak klikam.
Okej, okay, nie, ja nawet Telegram, nawet takie, których używam codziennie, to ja komand spacja, wpisuję tele i odpalam.
Znaczy ja mam
eterem.
Też inaczej, panowie, wyślę wam screenshota, jakbyś słusznie pewno... ile się razy zostało powiedziane, ja mam wszystkie aplikacje otwarte i widoczne na ekranie w tym samym momencie, w sensie jakby...
No aż to ty jesteś tak, chory, ja jestem chory człowiekiem. Ekran 43 cale, no.
Tak. No więc, ale więc to co jest wspaniałe, to oczywiście jak mówię do Pauliny, ej, to ja ci dam ten twój plik sketchowy, który miałaś, i wysłałem jej po prostu airdropem, nie? I wiesz, zajęło to pół sekundy. Na szczęście nie zjebało się i zadziałało za pierwszym razem. Chociaż chociaż jak zaczęliśmy używać komputera, w sensie jak wiesz, podłączyliśmy go, to się nie podłączył do wizji przez 10 minut, nie? Więc trzeba było go wyłączyć i włączyć od nowa, więc pierwsze odpalenie Maca experience, można powiedzieć, taki średnio. No ale poza tym wszystko spoko. Ja z niego faktycznie nie korzystam, nie mam tam nawet konta i jedynie co to widzę, jak Paulina z niego korzysta, ale widzę po prostu, jak ona, jak zmienił się jej modus operandi.
Co to znaczy?
No nie wiem, takie słówko jest. Nie, śmieję się. Nie, już mówię. Wcześniej Paulina korzystała raczej single focusowo z aplikacji, to znaczy, że miała na przykład odpalone pełne ekranowe rzeczy, nie? Teraz na przykład widzę, że działa w inny sposób. Na przykład pulpit wirtualny komputera, z którego korzysta, nie jest na full screenie, tylko jest jednym z wielu okien. I wiesz, też ma Spotify'a gdzieś odpalonego, gdzieś Telegram, żeby zrozmawiać, ale w sensie, że to jest tak, że korzysta z wielu okien na jednym urządzeniu i muszę przyznać, że to, co akurat mnie dość pozytywnie zaskoczyło, to jest tak, ja pierdolę, ten ekran jest naprawdę niezły. To jest naprawdę dobry ekran w tej iMaczku.
No tak, bardzo... no bo to jest 5K, tylko 24 cale,
to jest 20...
nie? Czyli dla ciebie to powiedzmy, to jest jedno okno, 24.
Tak, 24 cale, ale to nie jest 5K, tylko 4,5K z tego, co pamiętam.
Okay.
W każdym razie no jest super. Okay. I jakby ja się po prostu bardzo cieszę. Nie korzystam z niego w ogóle. Śmieję się, że jak będę potrzebował od Pauliny, żeby mi coś wyrenderowała, to że poproszę wtedy, żeby mi użyczyła swój komputer, bo to taki pół żart, pół serio, no ale faktycznie gdybym chciał cokolwiek renderować wideo, które będzie renderowało się dłużej niż 10 minut, no to wtedy na jej komputerze będzie się to działo szybciej niż na moim, no bo mój będzie trotlował po 10 minutach, nie?
A będzie?
Tak.
Przy renderze tak.
Macie ten sam jest, tak. Procesor.
Jeśli wykorzystujesz procesor na maksa przez 10 minut, to po 10 minutach komputer jest tak gorący, że zaczyna limitować procesor. A iMac ma wiatraczki, więc w tej sytuacji iMac po prostu uruchomi wiatraczki, nie?
Jasne.
No i zaczyna się szumienie, które tak. Wojtek Moridin, pozdrawiamy serdecznie, nie może go wytrzymać. W sensie to jest dla niego najgorszy dźwięk świata, więc no cóż, wtedy trzeba...
Paulina chyba go nigdy nie słyszała. Tego.
Kiedyś usłyszy. No,
może kiedyś. Ja nigdy nie usłyszę, dlatego specjalnie, intencjonalnie mam MacBooka Air, który nie ma wiatraków. W sensie on. Ja wiem, że on będzie czasami trotlował i wkurza mnie to często, już coraz częściej, nawet niż rzadziej. ale...
ale nie jak to odczuwasz? Tak, jakby, co robisz takiego
jak mam odpalonych tych milion moich programów i jeszcze odpalam Magic the Gathering Arena na, w rozdzielczości Full HD na niskich wymaganiach, to on zwalnia.
Tylko, że mam otwartych, no, ale ile ty masz apek w tle,
40 kart otwartych w Chromie i tak dalej. No wiesz, jakby, ja rozumiem. Ale gdybym miał...
Apple stworzyło nie komputer dla ciebie, oni stworzyli dla ludzi normalnych.
Ja wiem, że ja powinienem, jeśli chciałbym to robić, to co robię, to ja powinienem mieć MacBooka Pro, ale to może
nie,
kiedyś.
Mac Studio powinieneś mieć.
Tak, żeby w arenę grać.
Mam Mac Studio, bo mam 40 kart Chroma, z której korzystam.
Muszę kupić Mac
Studio. Maksymalnie
i... Tak, bo gram w arenę, nie? To muszę Maca Studio kupić, to jest zabawne. Ale no, streaming na przykład, w sensie streamowanie z ekranu na przykład na Twitcha też na Macu bez wiatraków muli. Zaczyna bardzo szybko mulić.
Tak, ale to wiesz co, to jest bardziej kwestia tego, że OBS jeszcze nie jest zrobiony to pod M1, ale wyszła jakaś pre-alfa, coś tam, że można sobie pobrać jakąś eksperymentalną wersję i faktycznie ma wspierać M1 i wtedy myślę, że bardzo dużo się zmieni, bo akurat OBS jest mega specyficznym softwarem, który, a jak jest zoptymalizowany, to działa super i tak działa na Windowsach i to ja odczuwam od lat, w sensie tak było od zawsze, nawet jeżeli nie było jeszcze M1. Po prostu OBS na Maca był niestety zawsze gorzej zoptymalizowany i niektóre funkcje bardzo go, wiesz, przyduszały.
To prawda, ale z drugiej strony, wiesz, wiatrakiem da się ten problem troszeczkę rozwiązać. W sensie będzie ten moment, w którym spadną mu klatki poniżej 10, to znajdzie odrobinkę później niż w tym momencie, wiesz.
Może, ale też ja bym nie miał takiej super pewności. Nie, to jest naprawdę specyficzny przypadek, nie?
Ale to, więc ja wiem po prostu, że kiedyś przyjdzie taki moment, że ja kupię sobie MacBooka Pro z wiatrakami, bo ja wiem, że to jest w zasadzie problem zerowego świata, ale to jest rzecz, która mnie zaczyna coraz bardziej dotyczyć, więc mogę ją rozwiązać, rzucając z nią pieniędzmi, ale poczekam na, jak będzie M2 Ultra czy coś takiego, no bo mówmy się, nie śpieszy mi się, absolutnie mi się nie śpieszy.
Ja wierzę, najgorsze zastosowanie M2 Ultra.
Arenkę.
Muszę mieć 40 kart w Chromie, bo nie wyczynię.
On wtedy będzie miał 80 kart w Chromie.
I arenkę odpaloną, tak. Ale na
wtedy
średnie.
Wtedy będzie się dławił i będzie o studiu marzył.
No, ale to są, a w każdym razie, a wracając do Pauliny komputera, no podoba mi się, kiedy Paulina mówi do mnie, na przykład, ja już rozumiem, Paweł, ja już rozumiem, dlaczego, jakby o co chodzi, nie? No i to jest też fajne, że na przykład, wiesz, SMS-y przychodzące do niej, ona odpisuje na komputerze. To są takie rzeczy, które dla nas są jakby, powiedzmy, normalne i oczywiste i codzienne, ale jednak jest jakaś taka przyjemność, kiedy... Jak działa, oczywiście, to Paulina dostrzega, wiesz, na przykład, że odpaliła coś na telefonie i na dole jej się na Macu pojawia ikonka, że może otworzyć to samo na komputerze, nie?
Powiedz mi, dwie rzeczy. Paulina wcześniej korzystała z Windowsa.
Tak.
Dobrze. I druga rzecz, czy jest coś, co ją wkurzało, jak zaczęła swoją przygodę?
Klawiatura?
Klasycznie.
Tak, no bo wiadomo, inny układ klawiatury niż jakikolwiek ten. No i mysz trzeba było się przyzwyczaić, no bo ona ma Magic Mouse'a tam i trzeba było się... Jakby ja uważam, że Magic Mouse jest całkiem spoko jako... No Andrzej też ma całkiem spoko, jeśli chce się korzystać z tych wszystkich makowych gestów. A i ona... O właśnie, to mnie zaskoczyło? Paulina jakby weszła w gesty all-in. To znaczy uruchomione ma wszystkie gesty w tej myszce i na przykład przesuwa palcami w prawo i w lewo po to, żeby przełączać się pomiędzy wirtualnymi pulpitami. I by the way, ja tylko powiedziałem, popatrz, możesz tutaj zrobić sobie tak, że mieć ekran do tego i ekran do tego i jakby ona tak pracuje, nie? I to jest crazy, że dla niej się to po prostu naturalne. Sobie rozgradza środowiska pracy. To jest super. Fajnie się to obserwuje. I szczególnie, kiedy ktoś nie jest bias na zasadzie, wiesz, zaczyna swoją przygodę i właściwie uczy się nowych wzorców, nie?
Tak, tak, no bo to jest, wiesz, naprawdę system jest bardzo inny i niektóre rzeczy, wiesz, aż się dziwisz, że i to w obie strony działa, w sensie, że czasem jest tak, że niektórzy przenosząc się z Windowsa na Maca mówią, ej, ale jak tu to nie można sobie tych ustawić okien fajnie.
To prawda.
Wiesz, oczywiście makowcy wszyscy mówią, Better Touch Tool trzeba zainstalować, ja i wtedy będziesz mieć co chcesz. No ale generalnie tak. Wiesz, oczywiście, że jest apka do wszystkiego, wiadomo, ale faktycznie niektóre rzeczy są bezpośrednio w systemie.
Ale z drugiej strony, wiesz, na Windowsie nie ma takich fajnych, w sensie na Macu jest trochę tak, że o, widzisz obrazek i chcesz go wrzucić do jakiejś aplikacji. Na Windowsie nie wszędzie to działa, w sensie to jest taka, a na Macu jest tak, że o, mam na pulpicie obrazek i mam czat w Telegramie. Jak wcisnę ten obrazek do tego czatu, to on się po prostu wyśle, nie?
A na Windowsie nie
wszędzie
będzie
to działa, bo to nie
teraz
jest tak.
Już, znaczy, no, na pewno nie wszędzie. A ja mam też dwa pytania. Tak. Jedno, czy Paulina minimalizuje okna?
Tak, trochę...
Z nawyku Windowsowego.
Tak, no, ja jej mówię, Paulina, wiesz, jak zrobisz kół? Ale to już jest jakby, ja jej, no, nie wiem, jak teraz działa, ale zwróciłem jej parę dni temu na to uwagę, że ona nie musi tego robić, że ona może nacisnąć Command W albo Command Q, bo to są różne ten... I na przykład mówię, Paulina, bo ten komputer jest w chuj szybki, więc jak naciśniesz Command W nawet i jakby, wiesz, zamkniesz w cudzysłowie aplikację i ona jest dalej odpalona, bo ma to kółeczko i naciśniesz, to ona potrzebuje ułamka sekundy, żeby się odpalić i być dokładnie w tym samym miejscu, w którym byłaś, nie?
Nie, bo to dla mnie jest takie zawsze symptomatyczne, że są te okna zjeżdżające.
Tak.
Ja nigdy z tego z Maca już nie korzystam, dlatego to jest dla mnie taki archaizm, a jako byłem Windowsowcem, to oczywistym procederem było minimalizowanie okien kreseczką, nie, w dół, i bo tak się po prostu robiło, nie, żeby przejść do innej aplikacji, tutaj rotowanie na Command Tabie, no i jazda, nie.
No to w Windowsie też Alt Tab zawsze działał.
Tak, tylko że zawsze minimalizowałem okno.
To ciekawe, bo ja też dawno korzystałem z Windows, ale nie przypominam sobie, żebym miał taki nawyk, nie? Więc ciekawe. Właściwie chciałem powiedzieć odwyk w ogóle, to nie wiem dlaczego, jakiś freudowski.
Ja nie korzystam z Alt Taba, jak się okazuje, zupełnie na Macu, bo...
Prawda?
Tak.
O, wow. Niesamowite.
Zamiast Alt Taba korzystam z Expose, jak chcę zmienić aplikację.
Aha, okej.
Okay. I ci klikam sobie...
Tyle jest możliwości, to że prawda. Po prostu każdy inaczej korzysta z komputera, to jest niesamowite.
A w ogóle O, widzę, że... Bo ja mam tą nową klawiaturę, nigdy nie zwróciłem uwagi na to, że F4 to jest Spotlight. No dobra, ale ja używam F3 do tego, żeby sobie zrobić expose. To jest w ogóle rzecz jak dawno temu, kiedy szedłem na studia, mama mi kupiła z tatą komputer i mogłem sobie wybrać, w sensie było tak, że mieli określoną sumę pieniędzy i mogłem sobie wybrać jakby komputer w tej cenie, nie? I wtedy jakby podjąłem pierwszy raz taką decyzję na zasadzie, no dobra, to ja decyduję się na to, że komputer, który chcę na studia mieć, to będzie Mac. Wtedy Wojtek chyba nawet, on poszedł potem, twoja mama z niego korzystała, / korzysta, to jest ten taki biały Mac.
To już nie korzysta, bo to już jest za stary na życie, ale faktycznie tak było, przez jakiś czas odkupiłem od ciebie, nie?
No to właśnie to był mój komputer, mój pierwszy Mac, który dostałem, i pamiętam, że wtedy był Lion albo Leopard albo Snow Leopard chyba był systemem, który był wtedy.
Chyba Snow Leopard. No.
I to ja chciałem powiedzieć, że właśnie wtedy, wiesz, zacząłem korzystać z Maca i zacząłem korzystać z tego, że o kurde, jest expose. Jest coś takiego, że mi te aplikacje ładnie rozkłada. No więc expose jest dla mnie najwspanialszą rzeczą w dalszym ciągu, jeśli chodzi o przemieszczanie się pomiędzy oknami.
Znaczy, ja teraz powiem taką rzecz, którą sporo ryzykuję, ale tak ją powiem.
Windows lepszy.
Nie. Czy wy wiecie, że te wszystkie Big Sur, Monterey i tak dalej, to są miejscowości w Kalifornii?
Tak wiemy, no.
Dobrze, to nie wszyscy wiedzą, to ja też się dowiedziałem już nie tak, że wczoraj, ale tak, to było dla mnie kiedyś takie rozwalające mózg.
Tak. Wiemy. Ale Big Sur to nawet jest, nie wiem czy nie sama góra się tak nazywa. Nie tak. Pamiętam jeszcze.
A może.
Bo zresztą zdjęcia tak. Big Sur wpiszę.
Tak, jest obecnie tam 12 stopni Celsjusza.
O, proszę bardzo. A to jest cały region, wiecie?
Tak.
Region w Kalifornii.
Tam też, oni przecież, była przecież, jak oni pokazywali te mapy, że poszli wyszukiwać, jak mógłby nazywać się następna wersja Maca, i chyba było nawet coś takiego, że jest jakiś weed i były żarty
jakiś
z tym.
Żart, był żart, tak, rzeczywiście, ale że jednak zmienili. No tak, to jest standard, więc zresztą za jakiś miesiąc będzie WWDC. Będzie nowa miejscowość do obczajenia.
Rzeszów.
No, Rzeszów tym razem? Okej. Okay. No to też jest za granicą, więc jakby wiadomo.
Mako jest Rzeszów.
Ale ciekawy jestem, co nowego pokażą. Cieszę się, że jakby nie mam... Znaczy, ja nigdy właściwie nie miałem takiego ciśnienia, bo zwykle jak kupowałem komputer, to raczej z tych nowszych, żeby...
Ale teraz będziemy mieli tak w ogóle, że nasze M1-ki będą wspierane pewno w jakiś fajny sposób,
no
coś się
o to
nowego
chodzi,
pokaże.
Że jakby posiadając ten komputer, masz takie poczucie, okej, mam M1-kę i jest... absolutnie 99% szans, że mój komputer obsłuży wszystkie możliwości nowego systemu, bo już wiemy o tym i było to ogłaszane, że kompy z Intelami, które oczywiście nadal są wspierane, niestety z niektórych funkcji będą wycinane.
Dokładnie.
No bo nie dają rady, no jakby ja to rozumiem.
Albo jak nie dają rady, jak nie dają rady, to są związane z tym, że Apple po prostu robi specjalnie obsolit sprzęt. Ale to, że mamy M1-ki, to jest znowu, będzie taka sytuacja, że o, coś ciekawego dla nas tutaj nowego pokażą. Ja trochę nie wiem, co mogliby zmienić albo dodać. Są już przecieki?
Nie, na razie nic nie było. Ja zacieram rączki, jestem ciekawy w ogóle, wiesz, myślę, że będzie trochę więcej synergii między stacjonarką a iPadem znowu, w sensie, że jakoś może bardziej pocisną ten temat, bo Universal Control było i jest jedną z najciekawszych funkcji, którą wprowadził nowy system, która zresztą całkiem niedawno przecież miała premierę.
No tak.
I myślę, że tutaj jeszcze się więcej wydarzy. Ona zresztą jest oznaczona jako beta nawet w systemie, więc myślę, że raz, że dokręcą śrubki i dwa, może tutaj na tym polu po prostu pojawi się dużo więcej nowych funkcji, które oczywiście, no ja sobie tego nie wyobrażam, jak to może wyglądać i co jeszcze mogą zrobić, bo już samo Universal Control mnie wybiło z rytmu w takim sensie, że jakby no nie przewidziałbym, że można to zrobić tak sprytnie.
Ja bym chciał zrobić coś
takiego.
Duet
Display istniał, nie? Jakby tak. Oczywiście, tylko że no, nikt nie zrobił tego wcześniej aż tak sprawnie. No.
Ja widziałem ostatnio na YouTubie jakieś takie filmiki w stylu oh, this is my setup working with iPad, coś tam, pierdu, wiecie, takie aesthetic videos. Ale jedna rzecz, którą podłapałem i która mi się bardzo podoba i którą w przyszłości mam nadzieję, że zrobię, to jest tak, że ludzie umieszczają sobie iPady na takich stojakach, że one są na wysokości monitora, nie? Że jak masz monitor, akurat ja mam trudniej, bo 43-calowy monitor i obok iPada rzucić, to jest jakiś problem. Ale na przykład jak Paulina ma swojego 24, no to tam jest miejsce na to, żeby położyć jeszcze, żeby stał jakiś taki iPad, nie? Tam na przykład 11 czy 13-calowy i żeby można było zrobić jednocześnie Universal Control.
Czyli ja szczerze mówiąc, wiedząc, że Paulina korzysta z iPada do rysowania też, no to umieszczanie go obok ekranu to trochę obcinanie sobie samemu nogi.
A to teraz ciekawostka, wiesz, że nie możesz iPada wziąć na dole, w sensie jak masz, rozmieszczasz Universal Control, to iPad może być nad chyba tylko, albo u góry, nie może być pod.
Znaczy, ale ja...
Czy w ogóle mówisz, żeby nie...
A Universal jest... Control przy rysowaniu na iPadzie jest zupełnie
ale nie,
niepotrzebny,
w sensie,
wiesz,
ja mam raczej na myśli to, że jak nie używasz go w tym momencie do rysowania, wiesz co chodzi? Tylko jakby on może służyć jako drugi ekran, jako... To też jest fajna rzecz, bo zrobiliśmy to, że Paulina miała jakiś rysunek na Procreate i mówię, popatrz, no to teraz on leży tutaj, a ty bierzesz swoją myszkę, wysuwasz ją za ekran, przeciągasz swój rysunek z Procreate'a i wrzuciliśmy go do Sketcha, nie? No i to było takie, w sensie nawet dla mnie to było takie, okej, fajnie.
No ja użyłem tej funkcji raz i nigdy go nie zapomnę.
No ja akurat jestem taki, ja korzystam z tego często.
Czyli jak dla mnie to bateria jest cenniejsza niż ta funkcja, ale jakbym rysował, to bym inaczej śpiewał.
To prawda, a ja mam cały czas podłączony
rysował, do ładowarki,
wiesz?
To bym nie śpiewał,
wiesz?
Wtedy. Okej. Okay. Masz iPada cały czas do ładowarki?
Jak jest ten przy biurku, to jest podłączony non-stop do ładowarki.
A, bo ty z niego korzystasz, bo ci mało przestrzeni roboczej.
Nie. Ja z niego korzystam, bo mam tam właśnie te aplikacje iPadowe, z których nie... Często właśnie inaczej. Jak robię skecze, rysunki albo jakieś wykresy, to robię je na iPadzie i sobie tu z niego korzystam i on jest podłączony tutaj do ładowarki i po prostu jak chcę, to sobie poprzeciągać. A jak odchodzę od biurka, to odłączam go do ładowarki i wtedy korzystam normalnie. Ale tak jak jestem przy biurku, to jest cały czas podłączony, więc baterii mi to nie robi żadnej różnicy.
Przyznam, że historię twojego multitaskingu i wielourzędzionowości niezmiennie mnie fascynują, bo to jest tak jakbym... Znaczy, kiedyś to stwierdziłem, że to jest coś dziwnego, a teraz słucham tego jako czegoś takiego, bym powiedział, bardziej... No takiego trochę jak się ogląda filmy o kosmosie, że ja tak nie mam, ale chętnie zobaczę, jak wygląda ten inny świat, bo to jest ciekawe po prostu, że wiesz, dla mnie, ja tak jak mówisz o Paulinie, że tam pracuję na wielu ekranach teraz, to ja nawet na 27-calowym monitorze pracuję prawie zawsze na jednym oknie.
Dlatego
to, że na przykład porównuję dane, to sobie zrobię dwa okna i to jest maks.
Ja mam podobnie. Ja też wolę mieć fokus na jedną apkę, więc to wbrew pozorom to pokazuje, że nasze mózgi i nasze myślenie o pracy raczej jest mogłoby być teoretycznie zastąpione przez iPada i być iPad only ze względu na właśnie tą jednoapkowość, nie? Że jeżeli potrzebujesz porównać dane, no to na iPadzie też możesz sobie ustawić dwie apki obok siebie, gdyby była taka potrzeba. No ale wiadomo, duży ekran i tak dalej, już nie chcę w to wchodzić.
Ja na iPadzie największym moim problemem jest to, że mam jedną aplikację naraz, maksymalnie dwie, no ale to już jakby wiesz, nie? To jest jakby... te problemy ludzi zerowego świata.
Czyli iPad z M2 musi.
Tak, żeby
tutaj
mógł
wjechać.
Mieć cztery okna. Nie, bo jak korzystam sobie z jednego okna, na przykład siedzę na Twitterze, piszę, czytam, to jakby jasne, ale jak mam, na przykład korzystam z komputera do robienia pracowej rzeczy na przykład, no to mam ten problem polegający na tym, że często to jest na przykład Gmail plus coś i plus coś. Na przykład Gmail plus dokument, w którym coś robię, nie? Ale to już tam. No, problemy zerowego świata, jak już powiedziałem.
To ja chwileczkę tylko powiem o tym, że jak już jesteśmy przy komputerach makowych, to przyszła koza do woza i należą się pewne przeprosiny publiczne nawet, że człowiek był zdrajcą, człowiek sobie racjonalizował, ale nie wiedział, co czyni. I możliwość powrotu dla mnie, a to był dzisiaj dobry test. Dzisiaj nagrywamy 2 maja, czyli tam powiedzmy majówkę. Ja dzisiaj miałem dzień roboczy. Co odpaliłem do pracy? Odpaliłem 13-calowego MacBook Air'a z M1 zamiast 27-calowego iMac'a.
Jednak.
Bo po prostu M1, szybkość ładowania aplikacji, cichość tego komputera i jego po prostu taki edginess jest tym, że te dodatkowe drugie tyle powierzchni ekranowej jest dla mnie absolutnie zbędne. Chociaż na przykład teraz jak nagrywamy ten podcast, włączyłem faktycznie 27, ale to zrobiłem tylko dlatego, że właśnie miałem ten moment, gdzie musiałem porównywać dane z dwóch okienek i stwierdziłem, że będzie mi wygodniej
widziałem,
to zrobić na...
jakiś ziomek zrobił tak, że przekształcił swojego iMac'a 27 cali na studio.
To już ci powiem, że dzisiaj już to googlowałem. I taka opcja jest dostępna do iMaców, żeby to robić tak, trochę jakby traktować iMaca jako monitor, to jest do iMaców sprzed 2014 roku, kiedy chyba, albo 13, albo 14, przed wprowadzeniem Retiny. Bo później jak jest Retina, to chyba nie wczytywałem się jakoś tak za bardzo dlaczego to, ale wydaje mi się, że jest to powiązane z tym, że jest to już zbyt szczegółowy wyświetlacz, żeby on sobie radził po prostu z tym jako zwykły, wiesz, zwykły monitor. Ale do tych starszych iMaców jest taka opcja. Teraz jest po prostu dzielenie ekranu możliwością, nie, że można sobie po swoim Apple ID, czy tam po nazwie urządzenia, czy też po umiejscowieniu w sieci lokalnej chyba, można tak zrobić, że nie korzystasz niby z MacBooka Air'a, ale wyświetla się on na iMacu, ale
to się nazywa Target Display Mode.
Tak.
Ale i no i tutaj znowu zabawne, że zrobimy znowu pętlę i wracamy do Duet Display, który też oferuje taką funkcję. Więc gdybyś miał kupiony Duet Display na obu urządzeniach, to znaczy kupujesz na jednym, ale instalujesz na obu i on wtedy zadziała niezależnie od tego, czy masz kabel, czy nie.
Ale to chyba idzie po Wi-Fi właśnie, nie?
Może iść po Wi-Fi jak najbardziej. Tak. I druga rzecz jest Luna Display, który też oferuje taką funkcję PC to PC, tylko że on potrzebuje dongla specjalnego, bo on się łączy, no tam jest jakiś taki innego rodzaju Wi-Fi chyba. Natomiast Luna przez lata była bardzo wychwalana, że jest to jeden z najlepiej działających bezprzewodowych jakby łączenia dwóch komputerów, tak żeby jeden był mózgiem, a ekrany były dwa. Do tego mózgu.
Jasne. To u mnie raczej się to też skończy wizytą na Allegro i sprzedażą iMac'a. To
może ktoś z naszych słuchaczy jest zainteresowany iMac'iem.
To jest cały czas działa siódemka, w porządku, czy i piątka? Nie? Już ci powiem, chyba i trzy nawet.
I trzy, o!
No,
no to jeżeli tak. Ktoś szuka fajnego...
Nie, i pięć.
Ktoś szuka fajnego ekranu...
Nie, jest i 5. To jest śmieszne, że jak on już się włączy, to ja nie mam wielkich zastrzeżeń. Oczywiście jest coś takiego,
a
że
weź zrób screenshot i wyślij tego about nam, w sensie na audycje internetowe.
Dobrze.
Jestem bardzo
A co jest? Jestem bardzo ciekawy. Lekramę
nie,
zrobić?
Jestem bardzo ciekawy, co to jest za sprzęt. O, co tu mamy? I piątka, 24 ramy.
Tak, ja mam wsadzone tam dwie kostki dodatkowe.
Retina 5K 27 cali 2017.
Nawet
to nie jest zły komputer w dalszym ciągu. No.
Nie, nie, absolutnie nie. No, to ja z niego korzystałem latami. Ostatnimi chyba dwoma czy trzema nawet. I faktycznie ten RAM dodatkowy się przydał i jest zauważalna różnica, bo ja też miałem okazję działać na niemal tym samym komputerze kupowanym w podobnym czasie, tylko bez tych dodatkowych kosteczek RAMowych. No to różnica jest zauważalna.
A bo normalnie
masz
16?
8.
Okej.
Okay. Tak, tak, to on jest tam
ja
do, dobrze dokończony.
8, 8, 4 i 4.
Okej.
Okay. No to jest dziwnie trochę, nie? Ale no, ważne, że działa.
Wszystkie są zajęte.
No tak. Powinno być 8, 8, 8, 8. Znaczy powinno się teoretycznie utrzymywać tą samą wartość na wszystkich kostkach, ale jeżeli działa, to nie ma problemu.
Przyjdzie
ważne,
pewno
to w komentarzach ma większe znaczenie.
Przyjdzie w komentarzu ktoś i nam powie, dlaczego Andrzej zjebał i my zjebaliśmy wszyscy, ale już tam trudno, najwyżej się dowiemy właśnie ciekawostki jakieś.
A ty go dokładałeś to... zewnętrznie? W sensie... Ten RAM jest...
Nie sam. Po prostu przy zakupie była konfiguracja i że 24.
A nie, no to git.
Miał być.
No to git. Jeżeli był
to
ułożone,
autoryzowany to... serwis to zrobił, więc to nie jest tak, że ja wiesz, sobie kupiłem na Allegro
no
i
tak.
Wrzuciłem, czy tam na AliExpress i wrzuciłem
kostki. No ja tak zrobiłem do Maca Pro, kupiłem na Allegro.
Tak, pamiętam.
Kości mam tam ile? 64?
No to sporo.
No ale nieoficjalnie, no, ale nie? Tak. W sensie, żeby było jasne.
Tak.
No, a Paulina ma, to, Paulina, co, Paulina, Paulina, może... tylko powiem do tego jeszcze do iMac'a, Paulina ma 16 ramów. Bo właśnie, bo to jest ta oferta, na którą czekałem, nie? Czyli ja chciałem 512 SSD i 16 ramu, czyli właściwie tak jak ja mam Era. No bardzo, ale nie dotrwaliśmy, bo jakby nie trafiła się dobra oferta i jest 256 i 16, także... Second best, ale no trudno.
Bardzo przyjemnie.
To w dalszym ciągu potężna maszyna. No, co
no wiadomo.
W ciążku?
Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że no oczywiście nasi słuchacze już wiedzą, że nasz odcinek jest sponsorowany. Zresztą bardzo miłe jest to, jak wracają do nas klienci, z którymi już wcześniej coś robiliśmy razem. Bo to znaczy, że nam się ta współpraca fajnie spięła i chcemy robić dalej. Więc ten odcinek jest sponsorowany przez Farnela, czyli sklep z tymi wszystkimi magicznymi kostkami, które można połączyć i stworzyć coś pięknego i mocno
Lego dla dorosłych.
Tak, Lego dla dorosłych.
Panów.
Dokładnie.
I pani też w sumie, ale to myślę, że jednak panowie głównie znajdą tam swoje Lego.
No trochę tak, chociaż myślę, że jakby płeć tutaj już nie ma żadnego znaczenia.
Tak,
absolutnie.
Oczywiście.
Ważne, żeby mieć tłuste włosy, wiesz, to jest najważniejsze.
Nie, można nawet z umytymi. Konsultowaliśmy to z Farnelem i faktycznie zdarzają się klienci.
Że w garniturach kupują.
W garniturach wszystko w porządku.
Okej, dobrze.
Jeden sobie oczywiście.
Oczywiście. W każdym razie Farnel przychodzi do nas jeszcze raz i tym razem mają ciekawe w ogóle wyzwanie. I ono jest, żeby było jasne, to jest bardzo specyficzna rzecz. I natomiast ja chętnie o tym mówię z dwóch powodów. Z jednego takiego, że kiedyś ktoś nam powiedział, że jednym ze słuchaczy jest kapitan statku,
Tak.
Który pływa gdzieś na jakichś tam morzach, nie wiem, których, chyba północnych gdzieś, i faktycznie słucha Jesłosa. Co w ogóle, jak się dowiedzieliśmy, to pamiętam, że to było mega wydarzenie. Ja byłem w szoku, że jakby można tak robić. No ale w sumie dlaczego nie? No, każdy może i każdy, bo sobie ściąga, kiedy chce i słucha, kiedy chce. A faktycznie taki rejs, no myślę, że nie jest jakoś ekscytujący w każdej sekundzie, nie? Jakby no rzeczywiście takie wielogodzinne rejsy jakąś potężną łajbą, no to tam dużo elektroniki jest i ona sobie pewnie świetnie radzi, no ale kapitan musi być. Ale czasem słucha Jesus podcastu, co bardzo cieszy. I to jest właśnie ten challenge tutaj związany, jest taki konkurs organizowany przez Farnela, gdzie założenie jest takie, żeby poprawić autopilota na łajbie. I autopilot w tej chwili bazuje na GPS-ie i bazuje na danych wiatru i oczywiście można go tak skonfigurować, żeby sobie śmigał, natomiast on nie jest wystarczający dla i nie jest dość tak nowoczesny, jak by się chciało, i oni współpracują z żeglarzem Alberto Rivą, który właśnie na filmie opowiada o tym, czego by sobie życzył, i co jest fajne, usłyszałem tam: ej, wiecie co, chciałbym, żeby tu był lokalny serwer na Raspberry Pi, nie? Ja mówię, okej, dobra, czyli już rozumiem, nie? Więc myślę, że nasi słuchacze w dość dużej części doskonale wiedzą, o co chodzi, i kto wie, może wezmą udział w tym czelenie. Tutaj można sobie pozbierać jakby te płytki, które mogą się przydać podczas tworzenia takiego autopilota i rozpisanie takiego projektu, no i zobaczymy, no można tutaj fajne nagrody wygrać. To są rzeczy, które... No jest drukarka 3D. No to jakby to jest rzecz,
która... W każdym polskim domu być powinna.
No wiesz co, naprawdę staje się coraz bardziej popularne.
Odkurzacz automatyczny, taki, Thermomix i drukarka 3D. I to jest...
Tak jest.
Uwaga, i to są coraz mniej żarty, nie?
No to prawda, to prawda.
Mam 66% tego zestawu.
No proszę, widzisz. Więc zostawiamy linka jak najbardziej w opisie. Rzućcie okiem, może to jest coś, co was zainteresuje, może kurczę odezwie się w was jakiś wewnętrzny kuc i stwierdzicie, że hej, kurde, mam pomysł. Bo rzeczywiście Albert Oliwa mówi dość prostym językiem, takim, że ja wiem, jaka jest potrzeba, ale nie wiem, jak ją oczywiście spełnić, ale myślę, że ktoś z naszych słuchaczy może będzie wiedział, więc zachęcamy. Rzućcie okiem, sprawdźcie, o co kaman, i może weźmiecie udział w tym wyzwaniu.
Wspaniale. Bardzo dziękujemy Wojciaszku za powiedzenie tych wszystkich wielu słów. Mhm.
Tak jest. To odejdźmy na chwileczkę może od tematów makowych, co wy na to?
Bardzo chętnie.
Przejdźmy do innego. Dobrze. Dominatora
więc
rynku.
Więc krypto, słuchajcie.
Dominator. No Andrzej, mów.
O krypto też ostatnio coś słyszałem. A, o tym, że Telegram, to taki nawet się nie będę rozwijał, ale że Telegram chce robić swój spin-off blockchaina, żeby wysyłali sobie ludzie kryptowaluty przez niego.
Ale to już było chyba, wiesz? I oni chyba...
To się nazywało Tor. Tak. Nie, przepraszam, nie Tor. Ton. Tak. I oni musieli zatrzymać pracę nad tym, bo ich tam rząd amerykański trochę wstrzymał. To była trochę podobna historia co z kryptowalutą Facebooka. I więc ten projekt został wydzielony z Telegrama.
Ale kochani, właśnie on jest spin-offem tego Tona.
Tak, i właśnie jakby to zostało przekazane do jakiejś fundacji, która dalej pracowała nad konceptem. I teraz chyba zobaczymy tego efekty.
Otwieram, jakby ja...
Ton coin
tak,
się
ja
nazywa.
Tutaj już jestem... Ja jestem zainteresowany. I teraz tak, My Wallet.
To jak na temat, którego nie poruszamy, to dość tylko poruszymy, ale to ja powiem tak, zanim Orzeszek tu wyklika, że jak ja zobaczyłem tę wiadomość, to mówię, whatever, tam przesyłanie kryptowalut, no to przydatna rzecz, no ale będą różne formy. Mhm. Ale teraz... To jest coś, co jakoś chyba rozdrapało mi ranek, którą miałem i nie do końca uświadamiałem sobie, że ją mam. Że właśnie dla mnie trochę jednym z takich ryzyk związanych z krypto jest już palicho z samymi kryptowalutami, bo blockchain jest faktycznie całkiem ciekawym rozwiązaniem pod to. Ale jeśli spopularyzują się to w świadomości i tak dalej i ludzie będą uważali wszystkie spin-offy blockchaina jako coś równowartościowego i tak dalej, to widzę w tym olbrzymie pole do nadużyć, że po prostu będą tworzone takie systemy, które nie będą na tyle bezpieczne, trwałe, niezawodne i tak dalej jak blockchain. A tutaj wiecie, to jest trochę tak, jak dzwoni do was ktoś z jakiejś instytucji finansowej i mówi, że to jest prawie jak lokata, nie? Że to, nie wiem, ma nazwę lokatopodobną czy coś w tym stylu, ale to nie jest lokata, ale jeśli przedstawia ci to trochę, to działa tak jak blockchain, czyli to działa tak jak lokata, tylko tam możesz coś lepiej wzyskać, to jest pole do nadużyć, której się boję.
No pewnie tak, no tutaj wiesz, zabawne już jak dotknęli tematu, no już trudno. Bo przypomina mi się to, że powiedziałeś, że jakby inne blockchainy są, czy nie wiem, czy można mówić blockchainy, czy właściwie to się powinno mówić, do blockchain, tak?
No to tak jakoś Adidasy powiedział o blockchainach, no nie wszystkie Adidasy tak, to Adidas. Tak. No.
Ale chodzi o to, że całkiem niedawno, dosłownie parę dni temu była akcja, już powiem NFT, ale była akcja, że była bardzo duże zainteresowanie wokół jednego z projektów, co sprawiło, że całe Ethereum padło.
Właściwie Wojteczku, to są dwie, to widzisz, są tutaj dwie rzeczy na dwóch różnych blockchainach, które obie dotyczą NFT, które sprawiły, że jeden i drugi blockchain umarły na swój sposób. I teraz mówię o tym, że były jakieś mintowania jakiegoś projektu na Solanie i Yuga Labs, czyli ci, którzy robią Bored Ape Yacht Club, jakby w końcu wypuścili swój land, czyli te takie niby ziemie w metaverse. Nieważne, to jest nieistotne. I teraz uwaga, jak mintował się ten land, to gas fee z normalnie tam na wysokości 20-30 gwei, czyli że na przykład transakcja kosztuje 2-3 dolary, wskoczył na ileś tam tysięcy gwej, w sensie jak ja chciałem, bo ja wtedy przez przypadek chciałem coś nawet kupić i gaz, który miałem do po prostu nie zwróciłem uwagi na to, wiesz, nie patrzyłem jaki jest gaz i po prostu mówię, chcę wziąć. I wyskoczył mi komunikat jakby, wiesz, z podsumowaniem, ile kosztuje jakby ten NFT, jaki jest gaz i gaz wynosił 14 tysięcy dolarów, a NFT kosztowało 17 dolków, nie? Więc jakby odpuściłem i to jakby w ten sposób się Ethereum rozjechało, to znaczy gaz faktycznie wynosił jakieś chore kwoty.
Ale oprócz tego też padł podobno, na chwilę przynajmniej. Taki moment? Po prostu nic się nie wydało zrobić. Solana i też ludzie potracili pieniądze na tym gas fee, bo zapłacili, ale nic się nie wydarzyło.
Yuga opowiedział, że że zwrócą wszystkim, którym się nie udało, zwrócą im gas fees. No bo ludzie potracili po paręnaście tysięcy dolarów właśnie na ten gaz, tylko po to, żeby się nic nie udało. A Solana w międzyczasie też miała jakąś akcję, gdzie się coś mintowało i ludzie uruchomili boty, ponieważ na Ethereum różnica jest taka, że każda transakcja trzeba zapłacić właśnie ten gas fee i on wynosi jakby tyle, jak bardzo popularny w tym momencie jest jakby...
Trochę jak Uber i to...
Surge pricing, dokładnie.
Zwiększona
A Solana ma po prostu niskie ceny transakcji, więc ludzie stworzyli boty, które napierdalały komendami do mintowania, których było chyba 400 milionów w ciągu sekundy czy coś takiego. Czy 4 miliony w ciągu sekundy, efekt jest generalnie był taki, że Solana padła na 9 godzin, w sensie przestała funkcjonować, nie można było nic zrobić. Powstała specjalna instrukcja dla walidatorów, żeby zrestartować całą sieć i tak dalej. Nie?
No więc... to ci od Małp powiedzieli, że z jednej strony oczywiście no sorki za akcję, ale no nie spodziewaliśmy się, że będzie aż takie popularne to wszystko, więc i rozważają właśnie postawienie swojego własnego protokołu po to, żeby nie obciążać Ethereum, nie? Jakby to
ja sprawdziłem z ciekawości, ile kosztuje ton. Ja nie wiem, w ogóle widzicie, bo to jest trochę tak, że ja nie wiem, jaką wartość ma ton poza tym, że odpowiada ilość dolarów, ale w tym momencie możecie kupić 7,69 sex number ton za 15 dolarów, bo właśnie jestem, jakby napisałem do tego walleta na Telegramie. Tylko, że ja nie wiem, jakby, czy wiesz, no bo to jest na razie tak mało, tak niszowa rzecz. Nawet Solana, która jest niszowa, jest dużo mniej niszowa, tak? No bo masz Solana P i możesz za niektóre rzeczy płacić. Tutaj masz coś, z czego nie będzie można prawdopodobnie korzystać. No ale to już na podcast.
Drodzy słuchacze, żałujcie, że nie widzieliście, jak Orzeszek się ożywił na sam dźwięk słowa NFT i kryptowaluta. Ale to jest naprawdę, to jest... Ja chciałem żartować, ale gdybyś ty, Orzeszku, widział swoją, swój wyraz twarzy, jak ci się rozprawieniła.
To jakbyście dostał.
Powiedzieli. To tak jakby myślę, że to by było porównywalne, jakby Wojt powiedział. No tak, teraz wiecie, rozpoczęły się playoffy w NBA i NBA zrobiła...
To wtedy było.
Nic nie poradzę.
Coś
nic nie poradzę na to, że dotknął mojej wrażliwej struny.
Smak. Już się przyzwyczailiśmy. Już nauczyliśmy się kochać jak swoje.
Oczywiście, że tak.
Tak, ale to chciałem wam w tę stronę pójść raczej w inny temat, ale jak już zabłądziliśmy, to zabłądźmy już kompletnie. W zeszłym chyba tygodniu gadaliśmy o piractwie w kontekście Netflixa.
Tak, że wygodnie. Fajna rzecz, tak. Że wygodnie, warto.
Tak, na pewno. Taki nie były wnioski, jakby ktoś pytał. Polecam przesłuchać na własne ucho. Ale cóż, nie sądziłem, że życie napisze taki scenariusz, że nasze wszystkie rozwiązania zbledną wobec naszych przyjaciół, można w cudzysłowie powiedzieć, z Rosji, którzy odcięci teraz od tego całego świata zachodniego, plugawego, który nie wiedzi czemu, nie chce im dawać wszystkich hitów kinematografii, oprócz tego, że najechali swój sąsiedni kraj i siedzą w nim ponad 2 miesiące. To właśnie z racji bojkotu rosyjskiego rynku nie pojawiają się tam nowe filmy, premiery i tak dalej. No i wyschło źródełko rosyjskim kinom. I możecie powiedzieć, kurde, co zrobić z takim problemem? No, rozsądnym rozwiązaniem, nie wiem, byłoby puszczanie lokalnej kinematografii, bądź też na przykład sięgnięcie po rynki niezachodnie, typu Bollywood, może jakieś azjatyckie kino, może coś afrykańskiego. No ale wiecie, no jednak użytkownik przyzwyczajony do dobra jest przyzwyczajony do dobra. Więc w rosyjskich kinach spokojnie można znaleźć ostatnio też premiery typu Batmana z Robertem Pattisonem, który zresztą by the way będzie dwójeczka, jak wszystko wskazuje na to. W rosyjskich kinach, tutaj mam grupa, się nazywa Kino Nonstop, która też całkiem niezła nazwa, w sieci Greenwich Cinema, pojawiły się właśnie amerykańskie premiery, które już byłyby zabronione, gdyby nie to, że da się je ściągnąć z torrentów. I jeszcze nie dość, że rosyjskie kino puściło film z torrentów, to jeszcze niezwykłe jest to, że na prędce zrobili do tego dubbing po rosyjsku.
Matko, wow.
Więc sam fakt, że macie nielegalną kopię z dubbingiem, który też z tego, co czytałem, no nie, oczywiście nie oglądałem tejże wspaniałej produkcji, ale jakość dubbingu ponoć pozostawia bardzo wiele do życzenia, typu, że jest usłyszana oryginalna ścieżka, która jest często głośniejsza niż dubbingowana. Więc takie troszeczkę bym powiedział... Takie tłumaczenie troszeczkę przypominające rynek gier na Pegasusa, czy tam PlayStation 1 i ruskie kopie też nomen omen z stadionów dziesięciolecia tegoż kraju i właśnie takie właśnie tłumaczenia.
Ja tylko powiem, dopowiem od siebie, że ponieważ mój dziadek pracował w Moskwie lat temu wiele i siedział tam ze 4 lata, i przywoził, jak przyjeżdżał do Polski, to przywoził zawsze trochę CD-romów, rozumicie? I tam na tych CD-romach były różne gry komputerowe i też właśnie były z tłumaczeniem lub bez, czasem nawet były z dubbingiem po polsku. Robionym przez Rosjan tam.
Tak. Po polsku z takim zaciągiem. To jest właśnie wspaniała część polskiej historii gier, które przed 94 rokiem było to w ogóle nieregulowane. Można było to robić totalnie legalnie. To było też ciekawe. No ale tak czy siak właśnie się organizatorzy wzięli. Iba za Batmana ponoć następny w kolejce jest Nie patrz w górę z Leo DiCaprio, o którym też mówiliśmy w naszym podcaście. Więc tak. Takie rzeczy się dzieją, widać, że już tam nie będzie zamienników na zasadzie rosyjski Instagram, rosyjski McDonald's, po prostu jedziemy z piratami i kina sobie poradzą, aczkolwiek pewnie zasięg całej akcji, popularność jednak hollywoodzkiego kina Myślę, że organizatorzy mogli się spodziewać lepszych wyników, bo ponieważ zapełniła się tylko połowa sali, więc nie było aż takiego ssania na ten zgniło-zachodni film Spiracony.
Wspaniale, jakby oni jak bardzo próbują sobie...
Znaczy wiesz, tak to będzie działać. To ja no pamiętam, tak. że nawet już Putin podpisał jakieś papiery, że jakby akceptujemy piractwo, w ogóle już nie jest wcale niezgodne z prawem. Proszę korzystać, ile się da. Tak samo było z Windowsem na przykład, że po prostu trzeba brać i tyle.
Tak, ale to jest w ogóle śmieszne teraz, jak wszedłem sobie, że podobno właściciele tych kin apelowali do władz rosyjskich, żeby zakończyć wojnę. Jacy byli mili pacyfiści, nie chodziło wcale o to, że blokada najważniejsze tytuły, tylko pewnie ich dobre serduszka chciały, żeby zakończyć takie tragiczne... Ach. Znaczy, w ogóle miałem wrażenie, że ten segment zabrzmiałem, jakbym był propagandystą moskiewskim, ale to wszystko było w takim, mam nadzieję, że wszyscy wyczuli to, że jestem no, rozłożony na łopatki, ale z drugiej strony, czy się zdziwiłem, jak to przeczytałem? No absolutnie nie. Bym nawet spodziewał się, że szybciej stanie się to standardem, niż że tak późno to wprowadzili i tak długo to zajęło, żeby spiracić i nie dać zarobić tym. Przecież teraz ubiją i Disneya, i Universal, i wszystkie studia, które ich zablokowały.
No musieli nagrać ten dubbing, Andrzej. To tylko o to chodziło.
Przepraszam.
Usiedli tam, wiesz, Wania. Z Nataszą przed mikrofonami i jazda.
Z dubbingiem. W ogóle. A to Niemcy, tak, ach, nie będę zaczynał nawet. Ale aczkolwiek, no, Rosję tutaj, prawda, i Władimira Putina. My wiemy, co tutaj trzeba.
Tak,
ja
wiem, jest.
Wszyscy doskonale.
Ja wiem.
Nie, to, ale nie, to mów, powiedz, nie mów.
To nie powiem.
Mów, wiesz? Nie mów. Kochani, ja przychodzę jeszcze z aplikacją tak na koniec, jeżeli pozwolicie. Dobrze. Ciekawą aplikację znalazłem, już nie pamiętam gdzie, ale tak zwykle jest właśnie, że człowiek zobaczy, zainteresuje się, kupi, ponieważ jest to aplikacja płatna, kosztuje 24,99 w App Store. Nazywa to się AutoSleep. AutoSleep, nie tracker, nie. Po prostu AutoSleep, a nie Sleep Tracker for on Watch. I teraz to jest aplikacja, która troszeczkę rozszerza możliwości śledzenia snu na naszym Apple Watchu. Daje możliwość też śledzenia tego snu, kiedy nie nosimy zegarka, ale wiadomo, że jak mamy zegarek na ręku, to tych danych się zbiera dużo więcej i po prostu no... sens śledzenia tego bez zegarka na ręku jest no, dużo mniejszy niż z zegarkiem. Natomiast jej zaletą, raz, że tam jest dość dużo danych i faktycznie on tam próbuje wyciągać, kiedy mamy deep sleep, czy kiedy mamy tą fazę REM, kiedy jest płytki sen, jak się budzimy, czy przebudzamy, to też stara się wyłapać. I ciekawe jest to, że oczywiście wylicza tam z tych w swoich algorytmach, czy jakość snu jest okej, czy na przykład mamy jakiś deficyt. Mi na przykład za dzisiaj pokazał, że mam 31% deficytu snu, więc dobrze by było, żebym pospał dłużej. Natomiast fajne jest to, że wszystkie dane synchronizują się z Health Apple'owskim. Wszystko jest absolutnie w pełnej prywatności, co jest też super. No i nie ma żadnych subskrypcji, po prostu płacisz raz te 25 zeta i jest wszystko git. Zresztą App Privacy w App Store pokazuje, że jest data not collected w ogóle. To jest rzadki widok tak naprawdę w App Store, więc dlatego mnie to tak zainteresowało. Mówię, ej, fajne. No i w sumie chyba najciekawszą funkcją tej aplikacji jest to, że nic z nią nie robisz. Po prostu nic. Ty idziesz spać i ona sama wykryje, kiedy faktycznie zasnąłeś. Jedyna rzecz, którą możesz ewentualnie zrobić, jeżeli chciałbyś śledzić czas od położenia się do łóżka do zaśnięcia, no bo może takie dane cię interesują, może to jest do czegoś potrzebne, to jak najbardziej jest taka funkcja, że można nacisnąć jeden guzik na Apple Watchu, który mówi lights out, czyli w tej chwili się właśnie położyłem, no i już zegarek wykryje, kiedy faktycznie zasnęliśmy i będzie liczył ten czas przed zaśnięciem do ogólnego zestawienia tego, co faktycznie w nocy się działo. Ale generalnie naprawdę dane, które pokazuje, są bardzo ciekawe. Ja chętnie sobie będę z niej korzystał dłużej, żeby sobie potestować, popatrzeć, jak ten mój sen i jak jakość tego snu wygląda. Ona nie jest najlepsza, ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę, ale wynika nie z tego, że nie wiem, że nie umiem spać, tylko po prostu mam warunki do spania nie najlepsze. Ale też chciałbym to zobaczyć na danych, zobaczyć trochę bardziej dokładnie niż to, co faktycznie pokazuje Apple Watch po prostu w aplikacji Health, tam w tej zakładce sen, no bo tam tych danych nie ma zbyt dużo. Oczywiście widać, kiedy zasnąłem, kiedy się obudziłem, no ale tutaj to zestawienie snów, kiedy jest głęboki, kiedy nie, no i wyliczanie jakości tego snu, czy właśnie procentu deficytu. To są fajne rzeczy i bardzo fajnie to wygląda, więc chcę sobie na to popatrzeć. Chyba najbardziej mnie jakby bawi to, że po prostu można to zrobić automatycznie i nie muszę niczego naciskać, niczego klikać. Po prostu apka jest w tle, doskonale wie, kiedy zasypiam. Można tam w ustawieniach też ustawić, że konkretna godzina to jest godzina graniczna i wszystko, co się działo przed nią, to jest liczone do dnia wcześniejszego. To jest taka teoretyczna godzina zaśnięcia, że no jak codziennie, nie wiem, na przykład zasypiam w teorii o pierwszej w nocy, no to wszystko, co się działo wcześniej, będzie zaliczane do dnia poprzedniego, nie? A wszystko, co było później, no to już jest ten tak zwany nowy dzień. Ale to są już takie szczegółowe ustawienia. Jest tego dużo. Naprawdę można wejść na stronę, którą oczywiście podlinkujemy, możecie sobie popatrzeć nawet na Quick Start Guide, zobaczyć co, jakie możliwości są na starcie, co można skonfigurować, naprawdę jest tego dużo, ale tak naprawdę out of the box instalujecie, macie apkę na zegarku i możecie po prostu spać i ona już wam wszystko wyliczy sama. Strona nie jest za piękna, ale apka jest na pewno warta uwagi, szczególnie, że jest dostawała nagrody w 2018, 2019, 2020 i 2021 za Best of Apple App Store Apps. Nie? Więc nie tak słabo. A z jakiegoś powodu ja o niej nie słyszałem wcześniej, więc chciałem się podzielić.
Nigdy nie korzystałem. W sensie ja korzystam ze spanka trakowanego przez zegarek tak samo, jak sam sobie on trakuje.
No, znając twoje zamiłowanie do danych, to myślę, że może cię zainteresować.
No, kusisz, nie ukrywam, że kusisz, chociaż ostatnio jakby nie zwracałem na to aż takiej dużej uwagi na te dane wszystkie. Na zasadzie stwierdziłem po prostu, okej, jakby to, co mam, trochę mi chyba wystarcza i bo trochę chyba nie wiem, co zrobić dalej z tymi danymi, wiesz co chodzi, jakby jaki jest actionable.
Oczywiście. No wiesz, no jakby oczywiście, że to jest na zasadzie, to w ogóle dotyczy bardzo wielu danych, które zbiera chociażby cała zakładka zdrowie w Apple, nie? Że jakby mamy bardzo bogatą historię przeróżnych danych na temat naszego zdrowia, no ale co dalej? Czy ona się kiedyśkolwiek przyda? Może tak. Może będzie taka sytuacja, że nie wiem, okaże się, że w przyszłym roku będziesz miał duże problemy ze snem. No to warto prześledzić, co się działo w poprzednim roku. Masz bardzo bogatą też historię danych, więc można zobaczyć, czy przypadkiem coś się nie wydarzyło, czy to się stało nagle, czy na przykład widać w danych, że coraz gorzej spałeś i teraz po prostu to jest wynik tych wszystkich miesięcy czy lat, które widać po prostu w danych. No, ja uważam, że warto sobie zbierać, nawet jeżeli na bieżąco tego nie sprawdzasz, bo może się okazać, że któregoś dnia lekarz cię zapyta, ej, słuchaj, czy wiesz, jak to było? To ty wyciągasz po prostu, wiesz, nagle wielkiego PDF-a z apki i mówisz, proszę właśnie, bardzo, tutaj są wszystkie dane.
Zajebiste jest to, że faktycznie byłem parę razy u lekarza, który zadał mi na przykład pytanie, No, to jak panu idzie branie tych leków? Ja mówię do niego tak, no to, to tutaj proszę jest informacja na temat wszystkich dni, w których wziąłem, kiedy nie wziąłem i dlaczego nie wziąłem. I do tego informacji...
To już opowiadałeś o tej apce, nie?
Tak, tak. I do tego oczywiście mam te same dane, jeśli chodzi o sen, tutaj jeśli chodzi o moje tętno i tak dalej. W sensie, wiesz, zegarka. I to było coś, co... Efekt był taki, że ja byłem u lekarza, akurat miałem iPada w torbie po prostu i on w pewnym momencie, ja mówię, no dobra, to jakby to ja wyeksportuję panu PDF-y, proszę, i na moim iPadzie mówię, proszę, to jakby tutaj wszystko jest, w tym, jakby tu wszystkie te rzeczy są. Jak zrobiłem sobie kiedyś jeszcze rentgen płuc, coś takiego, to też jakby miałem to na iPadzie i on jakby tam, nie było to tak wspaniale, jak w tych wszystkich filmach pokazują, że on miał iPad, na którym te wszystkie dane miał i mógł, wiesz, zobaczyć, ale ja dałem mu mojego iPada, na którym te wszystkie dane były i on sobie obejrzał, wiesz, wszystkie dokumenty i tak sobie, aha, okej, dobra, czyli takie leczenie. I to było super, to był trochę taki, no, powiedzmy...
Black Mirror.
Tak, trochę, no, ale, trochę tak, ale taki, no. Wiesz, to fajne było to, że on od razu zobaczył na przykład, aha, okej, okay, bierzesz takie leki, robisz to i to i to, okej, okay, no to w taki sposób będziemy to coś tam zmieniać. Super, bardzo
wiesz,
mi się...
Jak to, jak to przyspiesza diagnozę, wiesz, jak to naprawdę może gdyby globalnie większość z nas miała te dane powpisywane, wiesz, i do wyciągnięcia tak szybko, to tak naprawdę... ochrona zdrowia mogłaby działać chociaż trochę lepiej, no bo sama analiza danych trwałaby dużo krócej, bo tych danych jest dużo i dużo łatwiej jest wtedy, wiesz, wyciągnąć jakieś konkretne wnioski, nie?
Potwierdzam, potwierdzam. Panowie, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć stop!
Stop! Hammer time!
Dokładnie. Słyszymy się oczywiście za tydzień albo za chwilę w After Darku. Bardzo dziękuję wam, że byliście. Bardzo dziękuję oczywiście Farnelowi za powrót i za kolejne tutaj odcinki razem z nami. Bawcie się najwspanialniej na świecie. Mamy nadzieję, że jeszcze pocieszycie się jednym dniem majówki. No co? A my robimy dalej rzeczy. Słyszymy się w afterku. Ciao, bambino.
Mówią, robimy swoje. Bajo.
Elo.
Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnel. Twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnel.com.